Dzisiaj dochodzimy w jakimś sensie do finału. Mówiliśmy o różnych źródłach przeszkód w budowaniu komunii, a dzisiaj chcę troszkę więcej powiedzieć o narzędziach bezpośrednich budowania komunii. Może ktoś oczekiwał, że właśnie o tym będę przez 3 dni mówił. Wydaje mi się, nie byłoby to celowe, bo tych narzędzi można się dość łatwo douczyć, doszkolić. Natomiast jeżeli nie ma świadomości prawdziwej przyczyny, no to możemy się najlepszymi narzędziami, no, nawet ostrymi, poranić, a nie doprowadzić do czegoś pozytywnego. Wczoraj mówiliśmy sobie o sferze płciowości i może nie było i miejsca, i czasu, choć wydaje się, że to powiedziałem o tym, że w języku ciała podejście do siebie antykoncepcyjne jest zgrzytem, jest kłamstwem, jest fałszem. Chciałbym jednak na chwileczkę do tego się jeszcze cofnąć. Może nawet nie dlatego, że to jest mój, twój, kogokolwiek tutaj problem, ale dlatego, że jest to problem tak doskonale zagospodarowany przez nieprzyjaciela. Tyle kłamstw na ten temat naopowiadano, że najporządniejsi się ludzie się gubią. Niestety sporo kapłanów wie, jaka jest nauka Kościoła w tym względzie. Są nawet lojalni w stosunku do nauki Kościoła. Ale nie w ząb nie rozumiem, dlaczego ten Kościół tak się uparł. Dlaczego tym ludziom szczęście odbiera? Dlaczego, prawda? I to, jeżeli taka jest zewnętrzna postawa, to oczywiście przechodzi na młodzież. Młodzież jest tak zaatakowana, że nie wiedząc nic, wie tylko jedno. Antykoncepcja jest do szczęścia niezbędna. Pamiętam wiele lat temu, minimum 15, zaproszony byłem do liceum, klasa maturalna, a więc już, o przepraszam, to akurat była klasa pierwsza liceum. Pierwsza klasa liceum. Wówczas to było jeszcze chyba liceum po 8 klasach szkoły podstawowej, coś dało jakieś tam 15-16 lat. I miałem takie spotkanie, coś tam mówiłem, potem miałem drugie spotkanie dwulekcyjne, na którym były pytania i odpowiedzi. Prosiłem, żeby na piśmie sformułowali pytania, ja tam tydzień później przychodziłem do klasy, no i tych pytań było 50 na 2 godziny lekcyjne, 50 pytań, nie sposób odpowiedzieć na wszystkie, przynajmniej no, jakoś tam wyczerpująco. I taką miałem w ręku kartkę. Widać dziewczęce pismo, takie ładne, okrągłe literki, wiadomo, że to dziewczyna. I cały zestaw bardzo mądrych, 10 pytań. Bardzo mądre pytania o relacje z rodzicami, o relacje z chłopakiem, a takie rzeczywiście widać, że szczere, mądre pytanie. I jedno pytanie, które w dosłownym brzmieniu było tak, brzmiało tak, czy uważa pan, że antykoncepcja jest potrzebna? Ja w tym wielkim przeglądzie pytań różnych, jak do tego doszedłem, mówię, no na to pytanie mogę odpowiedzieć krótko, na pewno antykoncepcja nikomu do szczęścia jest niepotrzebna. I w tym momencie jakieś dziewczę wstaje, no nie. Czy ja mogę wyjść? Włosy dęba. Poprosiłem ją, żeby jednak została. I raz jedyny na tym poziomie, w tym wieku zrobiłem lekcję antykoncepcji. To dziewczę siedziało, zresztą jak cała klasa, buzia była otwarta coraz szerzej, szczęka opadała coraz niżej. Ona niczego nie wiedziała, poza tym, że jest niezbędna do szczęścia. I taki jest stan bardzo wielu, nie tylko młodych ludzi. Nie tylko młodych ludzi. Gdybyśmy spojrzeli z lotu ptaka, to myślę, w tym gronie byśmy ze sprawą rozprawili bardzo szybko. Pan Bóg miał swoją koncepcję płodności, ludzie wymyślili przeciwną Bogu, antykoncepcję i myślą, że wygrali. Nigdy człowiek z naturą nie wygrał. Może co najwyżej ją dobrze naśladować, dobrze się w nią wpisywać. Ale nie wygra, nie stworzy czegoś lepszego niż w naturze. Jak tu mamy inżynierów, pewnie paru, to wiedzą, że najgenialniejsze konstrukcje inżynierskie są podglądaniem przyrody. Najgenialniejsze. Jeszcze nikt nie zbudował takiej wieży, która by była jak źdźbło zboża, o takich parametrach. Tak? I nie łamiąca się na wietrze i tak dalej, i tak dalej. Ale również w tym oczywiście, w naszym wnętrzu nie możemy nic mądrzejszego zrobić, jak odczytywać plan Boży i w niego się wpisać, realizować. Nawet jak do końca nie rozumiemy, dlaczego ten plan jest taki. Niemniej, tak jak powiedziałem, teren antykoncepcji jest tak zagospodarowany, bo jest to gigantyczny biznes. Nie wiem, czy ktoś wie, z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia sprzed kilku lat, jaki procent zysków polskiego przemysłu farmaceutycznego pochodzi z antykoncepcji. No, zgadujemy. Kto da więcej? Kto da więcej? 40, kto da więcej? Kto da więcej? 75. Od lekarki, o której to usłyszałem, bardzo porządny ginekolog, pytam, Grażynka, na pewno mogę to powtarzać? Tak, na własną, uczciwa osoba, na własne oczy widziałam w raporcie Ministerstwa Zdrowia. Znaczy to wynikało, to nie było tak napisane, to wynikało z liczb. 75% zysków całego przemysłu pochodzi z antykoncepcji, która w Polsce jest słabo rozpowszechniona. Zauważmy również, że antykoncepcja przecież nie jest żadnym lekarstwem. Owszem, można te środki używać jako lekarstwo i wtedy jest wszystko ok. Ale zasadniczym celem nie jest leczenie, podnoś nie jest chorobą. W Koszalinie jest sławna na całą Polskę parafia Świętego Ducha. Myślę, że w Gdańsku też jest znana, gdzie ksiądz, zresztą bardzo ciekawy człowiek, który najpierw był nauczycielem WF-u, a potem odnalazł powołanie i przeszedł normalnie seminarium święcenia. I ta parafia, 20 bodaj 5 tysięcy mieszkańców, skupiona wokół kościoła, tam w ciężkich czasach dzieciaki świeżo urodzone wózki dostawały, wyprawki, w parafii są 3 szkoły, podstawówka, gimnazja i liceum, prawda, gdzie w parafii, wtedy jak ja tam odwiedziłem tą parafię, to jednocześnie 600 osób uczyło się języków w parafii, gdzie był sklep w parafii, w którym wszyscy, ktokolwiek przyjdzie wierzący, niewierzący, dostawał chleb i mleko za darmo, bo takimi rzeczami nie godzi się handlować, chleb powszedni, gdzie w aptece emeryci mieli za darmo leki, gdzie były całe duży procent biednych rodzin, to tam sięgało nawet 10% klientów w sklepie, w ogóle dostawało produkty za darmo i w aptece przy parafii nie chciał mieć antykoncepcji. Na osobistą zgodę ministra zdrowia apteka pod wezwaniem Ducha Świętego przy parafii Świętego Ducha miała zgodę, zezwolenie na niesprzedawanie antykoncepcji. Prawda? Znaczy paranoja. Ludzie, którzy na tym zrywie solidarnościowym się przebudzili, nie chcieli uczestniczyć w generacji zła, wobec tego prywatne apteki, wielu wpadło na pomysł, to w takim razie wyrzucamy antykoncepcję. Nie wolno, koncesję odbierzemy. Nie wiem, czy pamiętamy początki rządów lewicy. Jak tylko doszła poprzednim razem do władzy, to cały pierwszy pakiet ustaw, w co poszedł? Urlopy macierzyńskie, urlopy wychowawcze, zasiłki pielęgnacyjne, VAT na ciuszki dziecięce, alimenty, a jednocześnie dofinansowania antykoncepcji. Z naszych pieniędzy. No widzę, że to jest ideologia jakaś niesamowicie silna, bardzo głęboko zakorzeniona. Te nawroty do szkół, żeby dzieciom pokazywać na bananie, czy na nodze od krzesła, jak się prezerwatywy zakłada, niezbędne w ogóle do edukacji. Prawda? Opowiadania o wszelkich rodzajach zboczeń, niezbędne. Dziecko ma wiedzieć i ma samo sobie wybrać. Oczywiście nie na tym polega wychowanie. Żeby przedstawić dziecku wachlarz zboczeń, żeby wybrało dla siebie odpowiednie. Prawda? Ale to są siły tak głęboko ukorzenione, że prezydent państwa wetuje ustawę ograniczającą pornografię. I to jeszcze ze słowami. Pamiętamy ten moment, jak z trudem przeszło przez Sejm i Senat, rząd AWS-u. Z trudem przeszło przez Sejm i Senat, prezydent zawetował. Z jakimi słowami charakterystycznymi? Oczywiście jestem przeciwnikiem tej brudnej, wstrętnej tam twardej pornografii, ale taka lekka jest standardem europejskim, wchodzimy do Europy, lekka jest normą. Przecież albo jest głupcem i nie wie, że lekka prowadzi do ciężkiej, o co go nie posądzam, albo perfidnie, cynicznie bierze udział w demoralizacji, tak? W rozbiciu małżeństw, to godzi małżeństwo, to wszystko. A więc ten gigantyczny biznes oczywiście jest reklamowany. I to zmyślnie, inteligentnie, kolorowo, bez żałowania pieniędzy. Jeżeli słyszałem kiedyś, że w cenie samochodu Toyota jest 30% kosztów reklamy, to miliardy dolarów w świecie są z pewnością na reklamę antykoncepcji. I mamy firmy, które organizują różne tam święta, wyjazd za miasto, autokorami za darmo dla młodzieży, kiełbaski, ogniska, prezerwatywy dostają za darmo, podpaski i środki antykoncepcyjne dziewczyny dostają za darmo, takie specjalnie dla dziewczyn, odpowiednie, prawda? I książki całe za darmo na temat właśnie dobrodziejstw antykoncepcji. Pisze się kłamstwa totalne na ten temat. Mam takie ulotki z lat 70., gdzie to z podpisem profesor, doktor habilitowany nauk medycznych. Już nie będę podawał, pamiętam nazwiska, nie będę podawał, bo to nie o to chodzi. Gdzie się mówi o antykoncepcji, o zaletach i wspomina się również o metodach naturalnych. Ale w jaki sposób się wspomina o metodzie Billingsa? Dokładnie tak, że wtedy, kiedy jest maksymalna płodność, mówi się, że w tym momencie się kończy płodność. Mam to czarno na białym. Proszę mnie podać do sądu i będę się bronił. Przynajmniej się nagłośniło draństwo od tamtej strony. Czarno na białym napisane. I poczciwa kobieta z Ambony usłyszała, że metody naturalne. Wzięła ulotkę. Naukowcy napisali, chyba dobrze. W pierwszym cyklu zachodzi w ciąży, jak nie w pierwszym, to w trzecim. I cała wieś wie, że metoda Billingsa jest do niczego. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I my tym powietrzem oddychamy. I choćbyśmy byli najświęci, to i tak gdzieś tam jakieś skażenie jest. Jeżeli jemy zatrute pokarmy, choćbyśmy wiedzieli, że są zatrute, to i tak jesteśmy zatruci. I dlatego trzeba rzeczywiście na tą sprawę patrzeć, przyglądać się, prostować sobie spojrzenie. I co chciałem tu jeszcze powiedzieć. Jednym z takich typowych mydleń oczu, to nie jest najważniejsze, ale warto, żebyśmy wiedzieli. To jest mówienie o nieskuteczności metod naturalnych. Mam nagrane na taśmie sprzed 30 lat, nawet 32, wypowiedź poznańskiego profesora, tego słynnego, który tam odgrażał się, że prowadzi obowiązkową sterylizację po trzecim cesarskim cięciu. Który powiedział słynne zdanie, że w naszej doprowadza do tego, że w mojej klinice, dyrektor kliniki, w mojej klinice będą się rodzić tylko dzieci zdrowe. Ładnie brzmi? Ładnie. A co to znaczyło w jego ustach? Że wytropi wszystkie chore i zabije przed urodzeniem. Będą się rodzić tylko zdrowe. No, daleko nie szukaj. I teraz, i on wypowiada się na takie spotkania, to było dla próbowano zawsze coś tak podobnego jak w kościele robić. Takie spotkania w tej klinice dla przygotowujących się do małżeństwa, przygotowujących się do porodu i on tam miał swój wykład. No i kolega z magnetofonem zapytał go, panie profesorze, a bo pan tutaj mówi o antykoncepcji, o tych zaletach, a co by pan powiedział na temat metod naturalnych? Ha, metody naturalne mają się do antykoncepcji jak hulajnoga do Rolls-Royce'a. Tak? Między innymi się mówi o skuteczności. Gdzie mam w rękach artykuł sprzed wielu lat, proszę, koledzy mi przynieśli, Jacek napis. Gdzieś się będę kopał z koniem. Przecież tak nie opublikują. No, to jest jasne, prawda? Gdzie podałem tak zwany wskaźnik Perla, tam Pirla, jak się powinno wymawiać pewnie z angielska. To jest liczba nieplanowanych poczęć na 100 lat stosowania metody przez parę. 100 lat płodnych. No oczywiście para żadna 100 lat płodna nie jest. Mniej więcej 1/5 z tego. No 20 mniej więcej para po odjęciu ciąż, chorób i tak dalej jest nawet trochę mniej niż 20. Czyli 1/5 ze wskaźnika Perla przypada dzieci na małżeństwo. Ile się, teraz zmieniono to na procenty, jest rozmyte i trudniej się w tym połapać. Bo no, te procenty są oczywiście też nieprawidłowo liczone, ale to już zostawmy. Chodziło też o zrobienie wrażenia. W każdym razie ten wskaźnik Perla, czy Pirla dla Polski w ogóle, gdy małżeństwo się niczym nie kierowało, współżyło tak, jak się kulturowo często współżyje, z taką płodnością, jaką mamy w narodzie, ona jest mocno nadszarpnięta, choć na zachodzie Europy znacznie bardziej, głównie przez antykoncepcję i wczesne współżycie płciowe z wieloma partnerami, ale gdyby to szacowano wtedy, dzisiaj chyba jest mniej, że poczęłoby się w ciągu roku ze 100 płodnych, ze 100 par, tak jak leci, około 50 dzieci. Dzisiaj to pewnie jest liczne. I teraz artykuł podpisany oczywiście naukowiec z wszelkimi tytułami i podają wskaźnik Perla dla spirali 3, no trochę zawyżony, ale niech im będzie. Dla prezerwatywy 5, no z 2 razy poprawiona skuteczność, 12 jest. No zostawmy. I dla pigułek hormonalnych około 1. Tu akurat mniej więcej się zgadza. Metody naturalne 80. Ale brzmi, nie? 80. No to chyba każdy widzi hulajnoga Rolls-Royce. Podczas gdy z oficjalnych danych w tym roku WHO wychodziło średnio niecałe 0,8. No ktoś się pomylił, przecinek przestawił, prawda? No. Tu nie ma pomyłek. Tu wszystko jest wyliczone, wyrachowane i to wszystko musi się opłacić. Z Gdańska patomorfolog, znakomita zresztą postać, tutaj już wspominałem o nim w kuluarach, był poproszony przez chyba najbardziej znaną firmę, nie podaję nazwy, żeby reklam nie robić, o wypowiedź na temat możliwych szkodliwości, czy już znanych szkodliwości elementów nowego ich leku. Oczywiście pewne elementy się powtarzają w tych leku, preparatu. Powtarzają się różne składniki, a on te badania patomorfologiczne robi, czyli bada, jak to wygląda, jaki jest wpływ na macicę. To zresztą gołym okiem widać, jak wygląda macica po krótkim czasie brania hormonów, czy krótkim czasie założenia spirali. To jest jałowa pustynia. Z dna koralowego morza, prawda, z ukwiałów cudownie rozczłonkowana, robi się zeschniętą ziemię. Oczywiście odporność na infekcję żadna. I to jest droga chorób i aż do niepłodności właśnie poprzez wyjałowienie zdolności obronnych organizmów, prawda, przed infekcjami. I on był poproszony przez tą firmę o referat na temat właśnie tych składników ich nowego preparatu. W połowie mu przerwano. Zapłacono mu pełną umowną garzę, wysoką zresztą. I powiedziano, wie pan, może pan ma nawet rację, ale my w ten preparat włożyliśmy 5 milionów dolarów i to się musi zniszczyć. Cytuję z pierwszej ręki. Z jego ust usłyszałem tego, któremu to powiedziano. Więc zwinął się i poszedł. To się musi zwrócić. Ja byłem we Francji akurat w 1988 roku, kiedy wchodziła ta słynna pigułka RU486. Dyskusja dzień po dniu, w prasie, w telewizji, w radio, wszędzie huczało. Czy wolno wprowadzić, to jest środek poronny, czy wolno to wprowadzić, czy Francja nie zostanie posądzona o ludobójstwo na skalę światową. Dyskusje, autorytety, i księża, i filozofowie, i naukowcy, i dziennikarze. Miesiąc dyskusji. Wreszcie wprowadzono. Zastrzeżeniami. Tylko na terenie Francji. Tylko na próbny rok. Tylko dla kobiet, które urodziły, nie pamiętam, czy dwójkę, czy trójkę dzieci. Tylko cały czas w szpitalu pod ścisłą kontrolą medyczną. I tam jeszcze tych zastrzeżeń była cała masa. 10 lat później w całej Europie, legalnie lub nie, można było kupić. Tak jako charakterystyczne, jak te siły głęboko sięgają. Pierwsza decyzja prezydenta Clintona w pierwszej kadencji. To były dwie sprawy. Sprawa homoseksualizmu i sprawa legalizacji pigułki RU486. To nie jest przypadek. To nie jest jakieś ubocze. To nie jest temat zastępczy. To jest centrum walki z człowiekiem. Właśnie sfera seksualności. I to programowe wprowadzanie bałaganu. Tak na marginesie z tym wskaźnikiem Perla to metody naturalne, proszę zauważyć, jak mówi dziennikarz o metodach naturalnych. Ruletka watykańska, kalendarzyk małżeński, innego słowa się nie używa tylko kalendarzy. Przecież kalendarzyk to są lata 30. zeszłego stulecia. W 40. już się pojawił Holt z metodą termiczną. Chwilę później Billings ze śluzem, potem różne wersje objawowo-termicznych metod. wieloskaźnikowe, angielskie i nieangielskie recept, schodzą do 0,2 w skali Perla i nadal cisza na ten temat. W szkołach się nie uczymy. Uczymy się takich dziwnych rzeczy. Oczywiście, że wiem. I oczywiście wiem, jaka jest tego przyczyna. Przez 30 lat trwała negatywna selekcja. Do specjalizacji ginekologii dochodziło się przez zabijanie dzieci w łonach matek. Wyjątkowe osoby, choćby profesor Fiałkowski, czy paru tam przemycił, mogły zrobić specjalizację. Oczywiście musiał mieć, łyżeczkować macicę. Ale nikt nie powiedział, że żywego dziecka. Obumarłe płody też trzeba łyżeczkować i wyjmować, prawda? I on się musi tego nauczyć. Musi to zrobić. Ale nie zabijać żywego człowieka. I ci profesorowie mają swoich uczniów i ci uczniowie mają swoich uczniów. A jak obejrzymy dookoła dużych miast Polski, w najlepszych, najdroższych terenach, duże tablice na domach, jak nekrolog wyglądające, biało-czarne, lekarz-ginekolog. Z pensji lekarskiej? Nie chcę oskarżać wszystkich ginekologów, bo byłaby to krzywda. Chociaż świętej pamięci profesor Fiałkowski mówił, jeżeli ktoś wiesza psy na ginekologach, był ginekologiem położnikiem, mówi, to ja schylam pokornie głowę. Należę do tego środowiska i to środowisko zasługuje na potępienie. A to, że on osobiście jest inny, ma swoje sumienie czyste, to jego te nawet inwektywy jakby nie dotyczą. Znajomy zdawał na specjalizację ginekologii. Pierwszy egzamin, już tam już dalej poszedł, ale zdawał jedynkę. Nie ukrywał swoich poglądów w czasie studiów. Nigdy by się nie dostał na specjalizację, gdyby nie to, że ojciec był lekarzem. No wiadomo, że w kręgu lekarzy tamte dzieci jakoś się udaje popchnąć, delikatnie mówiąc, prawda? Z innej dziedziny był, ale lekarzem. I teraz na egzaminie specjalizacyjnym ocena jest od 0 do 6. Dla niewtajemniczonych jest ważne, że ocena 3,5, jeżeli będzie średnia poniżej, to zamknięcie jest do dwójki. Nie może robić drugiego stopnia specjalizacji. Więc jest kariera, że tak powiem, wycięta. I teraz na egzaminie profesorowie, gdzie wiadomo, że oceny są jawne, że w protokole będą nazwiska. Jaką wykorzystali skalę ocen między 0 a 6? Od 0 do 6. Za tą samą odpowiedź. Jeden profesor postawił 0, inny postawił 6. Jestem nauczycielem od 30 lat. Nigdy nie miałem wątpliwości, czy postawić uczniowi 2 czy 5. Nigdy nie miałem takiej wątpliwości. 4+, 5, 3-2, to się często waham, prawda? Ale nie 2 czy 5. A tu 0 czy 6. Żadnej wątpliwości, że ocena była poza merytoryczna. Prawda? I tak miał średnio powyżej 3,5, prawda? I przeszedł. Ale jest opór środowiska. Dlatego jeżeli pada, że lekarz ginekolog nie umie rozpoznać często wykresów, to nie dlatego, że jego na to nie stać. Że on nie jest w stanie się tego nauczyć. Jemu to ideologicznie przeszkadza. To mu psuje interes. Gdyby wszyscy ludzie nauczyli się rozpoznawania płodności i by sami w domu sobie doskonale radzili, żadnych środków nie potrzebują. Ostatnio ujawniona afera. Już kończymy, bo to nie ma sensu się nad tym tyle czasu na to zużywać. Ale niedawno dziennikarze telewizji pomysłowi wkręcili się na szkolenie znanej firmy, akurat tej samej, o której już przed chwilą wspominałem. Szkolenie dla lekarzy ginekologów z Polski. Imienne zaproszenia, wybrana grupa lekarzy. Wkręcili się na to dziennikarze z telewizji. Rejs statkiem do Danii, po drodze woda. Przepraszam, woda, baby, woda, jakieś tam wieczorne imprezy, ani jednej minuty szkolenia, wyjazd szkoleniowy. Jaki był klucz dostępu do wyjazdu? Liczba wypisanych recept na środki antykoncepcyjne tej firmy. To jest elektronicznie wszystko rejestrowane. Jednym kliknięciem się wybiera lekarzy, którzy są najbardziej zasłużeni. Gdzie młody lekarz ginekolog ma propozycję, że gabinet to są niezłe pieniądze. Całkowite urządzenie gabinetu za darmo. Byle tylko tej firmy środki wypisywał. Znajoma, o której wspominałem, lekarka ginekolog, która są z trudem i z płaczem tą specjalizację robiła, właśnie ojciec Karol Majster, znany tutaj, mogę użyć nazwiska, mówił, muszą być porządni ginekolodzy. Tak? I zrobiła specjalizację i całe swoje życie zawodowe uczciwie przeżyła i rzeczywiście, ale wiele ją to kosztowało. To ona mówi, kiedyś przychodzą do niej jakieś przedstawiciele firmy i oferują się takie spotkanie dla lekarzy robić. Oczywiście jakieś tam będzie odpowiednio barek, jakieś tam dania, proszę, że chcieli prosić ją, żeby ona podpowiedziała, jakie menu. Ona sobie zażartowała, no ale tu była firma, która oferowała pieczonego prosiaka. Nie ma sprawy, może być pieczony prosiak. Kiedyś rozdawiano świecidełka dla murzynów, lustereczka, długopisy, teczki skórzane, a teraz całe gabinety się oferuje. Wycieczki zagraniczne. Tak? Żeby tylko przeciętni ludzie nie zdali sobie sprawy, jak gigantyczny to jest biznes. Na czym? Przecież płodność nie jest chorobą, powtarzam. Na niewiedzy, na ogłupieniu. Ale do tego, żeby to działało, trzeba ludzi wmanewrować, żeby musieli działać, nie chcieli, musieli działać seksualnie. I stąd te zakusy na młodzież, stąd te wszystkie rozbudzanie ciekawości, zachęty. Jak będą działać, to 30 lat firma non-stop ma klienta. Nie ma takiej choroby, na której można z jednego czeka wyciągnąć tyle pieniędzy, jak ze zdrowego. Z terenu antykoncepcji jeden jest taki najdelikatniejszy problem i ludzie uczciwi, myśląc zdroworozsądkowo, mówią, no ale przepraszam, ale prezerwatywa, bo to, że środki hormonalne mają działania również poronne, to wszyscy wiemy, chociaż słowo poronne pewnie by trzeba skorygować, również zabijają poczętą istotę ludzką, bo słownictwo zmieniono. Początkiem człowieka nie jest połączenie komórki z plemnikiem, początkiem ciąży w każdym razie, tylko zagnieżdżenie w macicy. Wobec tego te 6-7 dni na początku to nie jest oficjalnie według obowiązującego słownictwa przerwanie ciąży. Natomiast to na pewno zabicie żyjącej istoty ludzkiej. Ludzkiej, bo posiada ludzki kod genetyczny od połączenia pierwszych komórek. Zatem nawet do słownika się sięga, żeby to wszystko poprzerabiać. Wobec wszystkie środki hormonalne mają działania również poronne, i nikt łykający pigułkę nie wie, co zadziałało. Czyli łykający pigułkę, który jest świadom tego, decyduje się na pozbawienie życia swojego dziecka poczętego. Jest na to zdecydowany. Wobec tego winę moralną za to ponosi. Ona mówi, mniejsze zło, większe zło. Dajmy antykoncepcję, nie będzie przerwania ciąży. Jest dokładnie odwrotnie. Damy ludziom antykoncepcję. Będą działać wszędzie, na prawo i na lewo, liczba przerwań ciąży wzrośnie. Tak samo mówimy, dajmy ludziom prezerwatywy, nie będzie AIDS, przynajmniej o połowę mniej. Nieprawda. W widzeniu liniowym to tak wygląda. Bo co drugi się ochroni dzięki prezerwatywie. Ale w widzeniu szerokim, socjologicznym, ilu podejmuje współżycie z prezerwatywą, myśląc, że ją ona ochroni, a nie ochroniła? Oszustwo, że prezerwatywa jest skutecznym zabezpieczeniem przed AIDS, spowodowało, że 75% ludzi chorych na AIDS w Anglii zaraziło się współżyjąc z prezerwatywą. Ogromna ich większość by nigdy nie zaryzykowała, gdyby wiedziała, że prezerwatywa jest 50-50, pół na pół, średnio biorąc. Kto z nas wsiądzie do samolotu, nawet jak najpiękniejsza stewardesa zaprasza, mówi, latajcie naszymi liniami, tylko co drugi samolot się rozbija. No, tak powinna wyglądać uczciwa reklama prezerwatywy, no tak. Prawda? Pół na pół. No ale jednak się wydaje, że ta prezerwatywa jest takim niewinnym środkiem. Tak na magnesie byśmy się dobrze chcieli patrzeć. To oczywiście się nie nadaje do mówienia tak na ulicy, bo ludzie są tego nieprzygotowani, ale by tak dobrze się przyjrzeć. Są tam, wszystkie są natryskiwane środkami plemnikobójczymi. I jeżeli uszkodzony środkiem plemnikobójczym plemnik połączy się z komórką jajową mimo wszystko, to może nastąpić poronienie z tego powodu. Więc nawet prezerwatywie można znaleźć działalność poronną, chociaż mówię, to są pewne subtelności. I przychodzi para do poradni. Od progu mówią, proszę pana, przyszliśmy tutaj z konfesjonału. Ksiądz nas przysłał. Mamy trójkę dzieci. Uważamy, że więcej mieć nie możemy, mamy takie prawo. Tak, mają takie prawo. I tam zdrowie się waliło i tak dalej. Także mają prawo uznać, że więcej dzieci mieć nie powinni. I od kilku lat używamy, ludzie związani z Kościołem, od kilku lat używamy prezerwatywy. No, przy tam wczorajszej spowiedzi dość to wyszło i ksiądz nas odesłał na rozmowę do poradni. Niech Pan nam powie, dlaczego Kościół nam się miesza w te sprawy. Jesteśmy uczciwi, nikogo nie krzywdzimy, nikogo nie zabijamy. Oboje się na to zgodziliśmy, mówi to mężczyzna, ale żona siedzi obok i nie protestuje. To jest nasz rytuał. My tak lubimy. Czym wolno nam to zabronić? Tego zabronić. Mówi bardzo szczerze. Ja mówię, proszę Pana, rzeczywiście w takich chwilach to wyraźnie potem człowiek czuje, że te odpowiedzi przychodzą do mnie nie z własnej głowy. Proszę Pana, a gdybym ja Panu dał prezerwatywę za darmo, ale Pan by wiedział, że dzisiaj na pewno na 100-200% nie ma szans na poczęcie dziecka. Czy Pan założy prezerwatywę przed współżyciem? Mówi, oczywiście, że nie. I usłyszał, co powiedział. On przed chwilą mówił, że on tak lubi. Nikt tak nie lubi. Ludzie sięgają po to jako zło konieczne. To oczywiście zło, tyle, że niekonieczne. Nikt tak nie lubi. Najintymniejszy kontakt dwóch odkrytych śluzówek. Mamy kilka miejsc w ciele, tylko gdzie śluzówka jest na wierzchu. Usta, pochwa, odbyt. Najintymniejszy, delikatniejszy kontakt ciała z ciałem, odgrodzony gumą. Przecież tam jest fałsz wewnętrzny. Skąpstwo. Kto z nas chciałby całować bliską osobę przez szybę? Kto by chciał głaskać ukochaną osobę w rękawiczce gumowej? To są adekwatne porównania. Nikt tak nie lubi. Tyle, że ludzie myślą, że nie ma innego wyjścia. Oczywiście jest. Oczywiście jest. Gdyby popatrzyli na tą prezerwatywę. Nieszczęsna, bo ona jest nieszczęsna. Wielu ludziom narobiła kłopotów. Niech tam wybierze jakichś subtelnych, jakichś szczególnych przypadków uczulenia na laty. To też się zdarza, ale to nie to jest środek ciężkości zagadnienia. Jakbyśmy spojrzeli tak spokojnie, to ludzie, którzy w tym, powiedzmy, miesięcznym cyklu tak realnie płodni są 2-3 doby. Bo ten czas podnosi się, zakreśla trochę większy, prawda, naturalny, bo ten zapas w jedną i drugą stronę, ale realnie 2-3 doby para jest płodna. Powiedzmy, że w naszym regionie, w którym jesteśmy, deszcz pada 2-3 razy w miesiącu. I oto ludzie chodzą z parasolami w kaloszach 30 dni w miesiącu. No byśmy powiedzieli, idioci. Przecież jest rozum, mogą skorzystać, mogą wyjrzeć przez okno. Tu dosłownie wystarczy wyjrzeć przez okno i wiemy, czy jesteśmy płodni, czy nie jesteśmy płodni. Ludzie światli, wykształceni, ogłupieni propagandą. W zasięgu ręki analfabetu. Nie wiem, czy wiecie, skąd się wzięłam do Billingsa. Na wyspach Pacyfiku siostry misjonarki podejrzały, jak uczy matka córkę rozwiązania płodności. A zainteresowanie wzięło się stąd, że państewka, jakaś tam wysepka nie chciała pomocy. Nie wiem, czy wiemy, jak jest obwarowana pomoc gospodarcza dla krajów trzeciego świata. 10% na ekologię. Czytaj antykoncepcję. Co ma antykoncepcja z ekologią, to ja nie wiem. Jest dokładnie aekologiczna, ale zarezerwowane musi być. Na marginesie rzędu 90% musi trafić tej dotacji do Ameryki, do firm amerykańskich. Ci, którzy, czyli świadczą jakieś usługi, robią sieć telefonii, prawda, robią coś, ale projektują to, zresztą nazwa nieoficjalna, ale używana, ci, którzy projektują tą pomoc gospodarczą dla biednych krajów, economic killers. Mają taką pomoc, zabójcy ekonomiczni, mają poddać taką pomoc, żeby te państwo do końca świata się nie mogło wyzwolić. Żeby nie mogło spłacić kredytu. Tak? A jeszcze dodatkowo warunkiem, żeby kupiło jednocześnie antykoncepcję. A tamci nie chcieli antykoncepcji. Dlaczego? No siostry podejrzały, że matka oświadamia córkę w ten sposób. Jak jest wilgoć? Śluz. Tak jak w przyrodzie. Deszcz pada, wszystko rośnie. Jak jest sucho? Nie ma śluzu. Nic nie wyrośnie. Koniec nauki. Tylko i nie było tam dzieci wtedy, kiedy nie chcieli i były tam dzieci wtedy, kiedy chcieli. Tylko tamci prymitywni, byśmy powiedzieli, mężczyźni, analfabeci, aborgeni niemalże. Oni nie zbliżali się do żony wtedy, kiedy nie planowali poczęcia dziecka, a żona wiedzieli, że jest płodna. Prymitywy. A my, inteligentni, wymyśliliśmy, jak to można zrobić, prawda? Kto tu jest prymitywem? Zwykła, naturalna mądrość. Skoro jesteśmy płodni, a nie planujemy dziecka, to po prostu nie służymy, bo tak się rozmnażamy. Czy to przekracza możliwości przeciętnego Europejczyka? A zostaliśmy tak ogłupieni, że okazuje się, że przekracza. Okazuje się, że przekracza. Więc cały ten gigantyczny mechanizm ogłupiania ludzi niestety działa na najporządniejszych również ludzi, również na ludzi Kościoła. Gdyby tak klerycy przeszli takie naprawdę dobre przeszkolenie w tej materii, gdyby kapłani rozumieli, dlaczego Kościół tak naucza, do końca byli o tym przekonani, że to jest możliwe, to inaczej by konfesjonał wyglądał, inaczej by rekolekcje wyglądały, inaczej by ludzie wyglądali w efekcie. Jest ogromnie dużo do zrobienia. I każdy osobiście ze sobą, ale również w Kościele. Jeszcze jeden przykładzik, bardzo międzynarodowy, opowiadany przez Żelkę Żywkowicz, może chwileczkę na temat Żywkowiczu, bo to piękna rodzina. Mario Żywkowicz był w papieskiej radzie do spraw rodziny. Ogromny, potężny mężczyzna. Nigdy go władze socjalistycznej Jugosławii nie wypuściły za granicę, nawet na osobiste zaproszenie papieża, bo był wrogiem ludu. Więc on wysyłał córkę z wykładami swoimi po świecie, mi z nimi była w Polsce. Ale jeszcze słowo o Żywkowiczu, takie osobiste, pozwólcie na refleksję na temat ojca. Był taki kongres w Warszawie międzynarodowy na temat ojcostwa. Nie pamiętam, no dobrych parę lat temu. I miałem tam przyjemność być i referat miałem w ostatniej sesji kończącej i przy stole siedziałem obok właśnie Mario Żywkowicza. Ja miałem 20, chyba 25 minut, cały spięty, żeby zdążyć tą folię i tak dalej, żeby jak najwięcej powiedzieć. Wyszedł Mario, 45 minut. Wyszedł ten potężny mężczyzna i zaczął opowiadać o swoich dzieciach. Najstarsza moja córka, Żelka, ukończyła medycynę. Ma w tej chwili tyle, a tyle lat. Ma piękne czarne włosy i ciemne oczy. Ma takie, a takie talenty. Ma takie. Następnie syn, dziś tyle lat. Takie osiągnięcia, takie sukcesy. Szóstka dzieci, siódma adoptowana, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba tak. Matka pani Żywkowiczowa wygląda jak struna. Elegancka, szczuplutka kobieta. Celowo wyzwanie, nie będzie rozlazłą babą, która rodzi dzieci, jak to mit głosi, prawda? Tu też spojrzałem z uznaniem, nie pamiętam, na którą panią. O właśnie. Prawda? Która też parę dzieci urodziła. I opowiada o tych swoich dzieciach, w pewnym momencie mówi, a między tym a następnym były 4 lata przerwy. Przecież tam mogło być jeszcze jedno. Dzisiaj miałoby tyle lat, takie talenty, takie oczy, takie mocne. Wszyscy ryczeliśmy i nikt się tego nie wstydził. Najpiękniejszy referat o ojcostwie, jaki słyszałem. Nic nie powiedział. Nic konkretnego. Tylko opowiedział o dorobku swego życia, o swoich dzieciach. Jak wiele tracą ci ludzie, którzy sferę seksualności zużywają na takie czy inne zabawy, ekscesy, przyjemności. Jeżeli dla kogokolwiek wchodzącego w małżeństwo większą tęsknotą jest przyjemność seksualna, która jest dobra, przez Pana Boga zaplanowana, dobra, ma być tęsknotą, ale jeżeli jest większą od nieposiadania, od zrodzenia dzieci, oddania tym dzieciom ojca i matki ich miłości, jeżeli większą tęsknotą jest przyjemność, to ten człowiek jest biedny. On sam siebie okalecza, a świat do tego nas prowadzi. Dziecko jest niepożądanym owocem, dodatkiem, wpadką, słowa używane potocznie, wypadkiem przy pracy niemalże. Dziecko jest największym darem, o tym chciałem wczoraj mówić. jeżeli dla kogoś dziecko nie jest największym darem, do którego warto nawet przyjemnością seksualną poczekać, to ten już siebie zniszczył, już siebie okaleczył. A antykoncepcja jest narzędziem służącym temu okaleczeniu, realizacją postawy, że przyjemność jest ważniejsza od dziecka. Nie jest żadnym darem dla człowieka. Jest elementem jego oszukiwania. I teraz opowiedzmy o tej żelce. Opowiada w Polsce Jugosłowianka, wówczas dzisiaj Chorwatka, po angielsku, a przykład dotyczy Włoszki. No więc już trudno bardziej między sobą miksturę. Mówi coś takiego. Poznałem na wakacjach Włoszkę, padło imię, już nie pamiętam. Ona jakoś przylgnęła do mnie, tak między kobietami czasem jest. Zwłaszcza w szczególnych sytuacjach emocjonalnych te przylgnięcia są silne. I Włoszka opowiada, zresztą bardzo ciepłej dziewczynie tej żelce, swoje życie. Poznaje wspaniałego mężczyznę, poczyna się, jak to mówimy, dziecko, pobierają się i ustalają, więcej dzieci ma nie być. Ona robi swoją karierę zawodową, on swoją. Sięgnęli po antykoncepcję hormonalną, która działała dobrze. Więcej dzieci nie było. Ale minęło lat kilka, to było 30 lat temu, te dawki były straszliwsze, gdzieś 1000 razy większe niż dzisiaj. Oczywiste, że zdrowie się musiało zawalić. No i się zawaliło. Lekarz przy kolejnej wizycie mówi, pani musi odstawić pigułki dla ratowania życia. Mąż zgodził się na to. Szukali zdrowej antykoncepcji. Trafili na metodę Billingsa. Bez żadnych górnolotnych tęsknot, bez żadnych moralnych pobudek, po prostu, żeby konsekwentnie, ale zdrowo nie mieć dzieci, bo nadal kariery robi. Przy okazji w tej opowieści okazuje się, że małżeństwo się psuje, małżeństwo się wali. No ale tak czasem bywa, wiele małżeństw się psuje, wiele małżeństw się wali, więź się niszczy. No tak, tak jest w tym świecie. Nie kojarzyli tego zupełnie z tym działaniem. No i teraz sięgnęli po metodę Billingsa. I on opowiada, jaka to cudowna metoda, jaka to wspaniała metoda, jaka to fantastyczna metoda. Dla niewtajemniczonych to powiem tylko tyle, że na podstawie obserwacji śluzu mniej więcej 5 plus 3, jakieś 8 dni w każdym cyklu wychodzi rezygnacji ze współżycia, jeżeli nie planują poczęcia dziecka. A pozostałe dni są dniami, w których nawet nie planując dziecka mogą spokojnie współżyć. No i Włoszka, mówiąc o metodzie Billingsa, się rozpala, zaczyna mówić, jaka to piękna metoda, jaka to wspaniała metoda, jaka to cudowna metoda, jaka to fantastyczna metoda i na szczycie tego euforycznego wywodu mówi, słuchaj, wyobraź sobie, ja znowu jestem w ciąży. Żelka udaje głupią, choć doskonale wie, jaki mechanizm zadziałał, bo to jest typowe. Ty mi nie gadaj tych bzdur, nie wiem, padłem w jakiejś metodzie, nie chciałaś być w ciąży, jesteś w ciąży, a won mi z tymi śmieciami. Ty niczego nie rozumiesz. Od czasu, jak zaczęliśmy stosować metodę Billingsa, nasze życie się zmieniło. Nasza miłość się zmieniła. My się od nowa pokochaliśmy. Mąż mnie zaczął szanować i nasza nowa miłość pragnęliśmy, by zaowocowała kolejnym dzieckiem. Co się stało? Najprostszy mechanizm. Jakiekolwiek piękne słowa, jakakolwiek retoryka obudowywała to jej branie pigułek, że to dla miłości, to tak naprawdę facet miał babę obespodnioną dzień i noc. I kiedy tylko wpadł na pomysł, to ona była gotowa, przepraszam, do użytku, mówiąc brutalnie. Ponieważ wcale tak nie myśli. Ale tak jest. I ostatecznie po to łyka te piguły. I jeszcze mamy temperament włoski, południowca. A więc miał zawsze, kiedy chciał, mówiąc w skrócie. A teraz metoda Billingsa. On któregoś dnia mówi żonie, kochanie, a może dzisiaj? A kochanie mówi, no dzisiaj nie, bo dzisiaj mamy, no bądźmy złośliwi. Pierwszy dzień śluzu. Jutro drugi dzień śluzu. Trzeci, czwarty, piąty, a jakbyśmy jeszcze uwzięli, to czasem bywa i 8. I jeszcze 3 dni po. I nagle dla tego faceta żona stała się atrakcyjną kobietą. Bo co? Bo musiał na nią poczekać. Dzięki temu czekaniu, które w metodach naturalnych jest zawsze. Albo czekamy na najlepszy czas, żeby się poczęło, gdy planujemy poczęcie, albo czekamy na czas, w którym nie może się począć. I tu czekamy. I ten czas czekania jest czasem, no może nie do końca gwarantującym, ale dającym wielką nadzieję na zachowanie stałej atrakcyjności. Przy antykoncepcji staje się to chleb potrzebny. Aż do używania. Dosłownie tak. używania osoby jako przedmiotu dla egoistycznej przyjemności. Choć nikt tak nie chce, ale tak się staje. Tak więc proszę zauważyć, bez żadnych zniosłych pobudek sięgnęli po metody naturalne i one ich ustawiły. Nie patrzmy na skuteczność, nie patrzmy na to, co coś ktoś każe, ktoś czegoś zabrania. Spójrzmy spokojnie. Skutkiem sięgnięcia po antykoncepcję psychicznym jest zwolnienie z używania rozumu i woli. W jakiejkolwiek dziedzinie człowiek rezygnuje z używania rozumu i woli, w tej dziedzinie się degraduje. Skutkiem sięgnięcia po antykoncepcję jest degradacja człowieka. Sięgając po to naturalne, człowiek musi użyć rozumu, żeby rozpoznać, i woli, żeby się wpisać ze swoim działaniem w to działanie. Człowiek, używając rozumu i woli, wzrasta. Czyli skutkiem sięgnięcia po antykoncepcję jest degradacja, rozbicie więzi. Skutkiem sięgnięcia po metody naturalne jest wzrost osób i wzrost ich więzi. Ktoś widział ulotkę na ten temat? To jest nasza słabość. To powinny być. Przecież na to nie jest łatwo. My tu się 3 dni spotykamy, prawda? Możemy dojść do pewnych subtelności, które trudno na kolorowo pokazać. Ale kto wie, czy nie trzeba. Tak więc nie pomylił się Kościół, mówiąc jednoznaczne nie antykoncepcji. Nie pomylił się ani papież, ani Duch Święty, bo w oficjalnej nauce Kościoła to. I teraz jest problem taki, żeby ludzie przyzwoici, dobrzy, wyrzucili ze swoich serc tęsknotę do antykoncepcji. No już jestem wierzący, no już trudno, obowiązują pewne zasady, dobra, wpiszę się w nie, prawda? Ale i tak niewierzącym jest lepiej. Nie jest im lepiej. Dopiero gdy zatęsknimy za realizacją w przypadku planu Bożego, który jest w ciało wpisane, dopóki nie wyrzucimy z siebie tych idiotycznych tęsknot, które nam świat wbija, że fajno by było, nie fajno by było, na dłuższą metę zawsze będzie to niszczące. Sięgnęli do danych ze Stanów Zjednoczonych, wspominałem już o tych badaniach, gdzie wyszło 50% rozwodów. W tych samych badaniach wybrano z ankiety, obszernej ankiety, grupę ludzi, którzy odpowiedzieli na pytanie o antykoncepcję, że nie korzystają z antykoncepcji. Od niekorzystania z antykoncepcji do prawdziwie godziwego ułożenia współżycia jest jeszcze daleka droga, bo w Stanach Zjednoczonych akurat do grupy antykoncepcji nie zalicza się prezerwatywy, tam jest jeszcze inne bałagany są, ale to zostawmy. Z grubsza pary, które nie sięgają swoim zdaniem po antykoncepcji. Jaki w tej grupie osób, w tych samych Stanach Zjednoczonych, w tej samej grupie badanej, tylko wybrana część, która nie korzysta z antykoncepcji, jaki był procent rozwodów? Zgadujemy. 1,70 coś. I to nie jest przypadek. To jest skutek procesu, który zachodzi w człowieku, który schodzi na taką czy na inną drogę. Nie chciałem za dużo mówić o antykoncepcji, trochę dużo tutaj nagadałem, może mi wybaczycie, ale tak jak powtarzam, tu nie chodzi o to, żebyś ty czy ja to do końca zrozumieli. Chodzi to o to, żebyśmy mogli stawić czoła tym wszystkim, którzy są biedni, którzy nie rozumieją dlaczego, jakim złem w budowie komunii osób jest antykoncepcja. Jest ogromnym, ogromnym złem niszczącym więź.